Siostry, bracia, o powołanych, gdyby miały mówić metrykalne księgi współcześnie w naszej ojczyźnie, to byśmy się pewnie zdziwili, ile procent Polaków jest powołanych do zbawienia na mocy Chrztu Świętego, ba, nawet zbawionych tym sakramentem. Natomiast z tego ostatniego zdania Zbawiciela wynika, że to, jak potrafimy odpowiedzieć, ile w nas tego wybrania, to już jest nasza decyzja, to już są losy, sprawy, wybory człowieka. I Pan Jezus mówi mało, mało. Panu Bogu zawsze będzie mało, bo Pan Bóg wolą zbawczą ogarnia wszystkich. No ale jest to taka przypowieść Zbawiciela, co do której możemy w ogóle pomyśleć o takiej kategorii, która niestety w Kościele się też przyjęła. Mianowicie zaczęło liberalne towarzystwo mówić, że Kościół to straszy wiernych. Dzisiaj straszy, ale kiedyś to straszył bardziej. No i przyjęło się do tego stopnia, że już niekiedy w Kościele faktycznie boją się straszyć. Pan Jezus na szczęście się tego nie lęka i ciągle, można powiedzieć, taką przypowieścią tak trochę ora po nas, nie? Tak trochę straszy. Czy że ja powołany, to dobrze, ale czy na pewno już jestem tym, który się okaże wybranym? To jeszcze tak nie jest oczywiste. Siostry, bracia, może ktoś kojarzy takie imię dominikańskiego zakonnika Savonaroli. On jest chyba taką ikoną, jak to Kościół w średniowieczu straszył. Otóż chcę powiedzieć, że Savonarola w tym sensie straszył również na krakowskim rynku. Dobrze to świadczy o krakowskich mieszczanach i podkrakowskich włościanach, że potrafili zrozumieć zakonnika, który na pewno się polszczyzną nie posługiwał. Otóż dominikanie polscy wydali zbiór kazań Savonaroli. Jeśli ktoś ma w swojej głowie taką kliszę, że ten średniowieczny Kościół i ten Savonarola straszył piekłem, a nie przeczytał ani jednego jego kazania, no to wstyd, proszę Państwa, to wstyd. Trzeba sięgnąć do tego sporu postu z karnawałem, nie? Tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, żeby nam czasem ktoś obcy nie ubemlował głowy. Wspominam o tym dlatego, że ta Ewangelia jest taka nie na dzisiejszą wrażliwość, wydawałoby się, a jest dla nas dana i przez Chrystusa dzisiaj jest słowem, które ma być dobrą nowiną, ma nas zbawić. Więc o uczcie dzisiaj. Zanim o uczcie, to chciałem, żebyśmy, siostry, bracia, przypomnieli sobie, bo pewnie każdy oprócz dzieci małych dobrze to pamięta. Jest taki obraz z początku Biblii, z Księgi Rodzaju, bardzo wymowny, aczkolwiek symboliczny, gdzie ludzie stworzeni przez Pana Boga są umieszczeni w ogrodzie. I w tym ogrodzie znajdują się takie dwa bardzo istotne drzewa. Jedno to jest drzewo poznania dobra i zła. Na nim się najczęściej koncentrujemy. A schodzi nam trochę z uwagi, przynajmniej w teoretycznych rozważaniach, to drugie drzewo. Drzewo życia. Otóż to drzewo życia przywołuje dlatego, że kiedy znowu w tym symbolicznym obrazie pierwsi rodzice zostają wygnani z raju, to Pan Bóg na drodze do drzewa życia stawia cheruba z połyskującym, strasznie trudne to słowo przetłumaczyć, z jakimś rodzajem dynamicznego narzędzia, którym broni tego drzewa, dostępu do tego drzewa, a tak naprawdę broni człowieka. Teologia tego obrazu jest taka, że gdyby człowiek, który wpadł w grzech, zdobył się jeszcze na nieśmiertelność, no to straszne. Utrwaliłby ten stan bez końca. Jakaś ta wampiryczna narracja trochę próbuje na poziomie popkultury o tym mówić, jakie to jest przekleństwo. Nie móc się wyzwolić przez całe wieki z tego, co złe. Otóż to drzewo z owocami, które dają nieśmiertelność, w środku tego ogrodu i ten cherub z tym połyskującym ostrzem miecza wraca do nas przed każdą mszą świętą. Mianowicie Pan Jezus w Wieczerniku tą straż odwołał. Znowu, żeby lepiej było zapamiętać, to się posłużę takimi komendami wojskowymi. Najpierw, zdaje się, mówi się baczność, Potem mówi się spocznij i odmaszerować. To się stało w Wieczerniku i to się dzieje też dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, na której żeśmy się zgromadzili. Jest dostęp do drzewa życia. Drzewem życia okazał się krzyż Chrystusa, owocami dającymi nam nieśmiertelność, życie wieczne. Okazuje się Jego ciało pod postaciami chleba i wina. Mamy więc dostęp. I teraz możemy przejść do tych lekcji o uczcie. Pierwsza z proroka Izajasza. Taka wytworna i taka ostateczna. Oczywiście ona jest też w tej pierwszej wersji zapowiedzią uczty mesjańskiej, tego, co Chrystus dokonał w Wieczerniku, w czym teraz uczestniczymy. Ale tylko po drodze, bo ostatecznie ona mówi o tym finalnym spotkaniu, o tym, że naprawdę wszystkie ludy, wszyscy zaproszeni i tam się dokona zdjęcie hańby. Pan Bóg zdejmie hańbę ze swego ludu. Śmierć jest największą hańbą. Pan Bóg się z tą śmiercią nie godzi, my się z nią nie godzimy. Pan Bóg o niej mówi hańba, a my często go oskarżamy o to, że on wymyślił. Nie, nic takiego. Pan Bóg czeka na moment, aż będzie mógł zdjąć tą hańbę ze swego ludu. I tak przyrzekł. I ta uczta, którą Chrystus ustanowił w czasie ostatniej wieczerzy, przygotowuje nas na ten najradośniejszy moment, kiedy Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć, kiedy zdejmie zasłonę i całun, który okrywał wszystkie narody. Mamy już możliwość uczestniczyć, już pierwociny tamtej paschalnej, eschatologicznej uczty spożywać. Chrystus jest taki bogaty w swoim miłosierdziu, taki hojny. I to dopiero tą hojność Boga, tą troskę Jezusa, tą Jego śmierć i zmartwychwstanie dla naszego zbawienia, mając w pamięci, możemy dobrze przeczytać i zrozumieć to, co Jezus dzisiaj mówi Kościołowi. Takie cztery zaskakujące obrazy zostawia nam do przemyślenia Zbawiciel. Pierwsze zaskoczenie, no mam nadzieję, że nie dla wszystkich, ale jednak dla ciągle wielu, to jest to, że Chrystus sprawę Królestwa Bożego nie porównuje do księgowości, do jakiejś buchalterii, że trzeba będzie tam jakieś weryfikacje przejść. Będzie się sprawdzonym, tu zrobiłeś, tu naprawiłeś, a tego żeś jeszcze nie wyrównał. Chrystus porównuje sprawę tego ostatecznego zwycięstwa Pana Boga do uczty, która jest przez Boga przygotowana. I są zaproszeni na tą ucztę. Drugie zaskoczenie jest tym głębsze, jeśli to pierwsze nas zadziwia. Mianowicie ci zaproszeni rezygnują z tej uczty. Z drugiej strony życie nas tak bardzo nie zaskakuje, no bo wystarczy się porozglądać po kościele, czasem może nawet po własnych rodzinach, żeby zobaczyć, jak Jezus ma rację. Miał rację wtedy, ma rację dzisiaj, kiedy mówi. Są tacy, którzy się wolą zająć swoim polem, swoim kupiectwem. Są tacy, którzy potrafią znieważyć, schwycić, pozabijać tych, których Pan Bóg do nich posyła. Wszystko precz. Potem jest taki dość przykry werset, nie? Ale on jest raczej bez zaskoczenia, taka konsekwencja. Gniew, posłanie wojsko, zrobienie porządku. Zaskoczeniem jest z kolei trzecim to, co Pan Jezus mówi dalej. Że uczta weselna, która jest przygotowana, nie może się zmarnować. Że lud pierwszego wybrania, który tak zareagował na Chrystusa, jak zareagował, nie zaprzepaścił Bożych planów. Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę, wołajcie wszystkich. Galów, Brytanów, jak oni się tam nazywali, Brytyjczycy chyba raczej, Germanów, wreszcie do Słowianów też doszło. I od dziesięciu wieków jesteśmy zapraszeni na ucztę. Wprowadzajcie wszystkich. Uczta weselna trwa. Sala zapełnia się biesiadnikami. W różnym stopniu, pewnie z różnym skutkiem, ale Pan Bóg potrafi doprowadzić swoje dzieło. Jak już wyschną zupełnie puryfikatorzy na ołtarzach europejskich, Możemy się nie martwić. Puryfikatorzy będą cały czas czyścić naczynia liturgiczne w Azji, w Afryce, w Amerykach pewnie obu. Ciągle są tacy, których Pan Bóg potrafi sprowadzić na ucztę. To jest ta hojność Boża. I siostro, jest taki zwyczaj w Kościele, ja może to pokażę, tu jest tak czerwonym drukiem napisane, koniec krótszej perykopy. Wiecie, tak Kościół doszedł do wniosku, żeby się nie jeden ksiądz nie mordował z tą ostatnią rzeczą, a szkoda, bo ta przypowieść Pana Jezusa wtedy jest taka urwana, nie? Że sala weselna stała się biesiadnikami, oto Słowo Pańskie. Słowo Pańskie jest w całości wtedy, kiedy król jednak wszedł, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i następuje czwarte zaskoczenie. Bardzo ważne, istotne. Zaskoczenie, które polega na tym, że król się zwraca do tego, który powinien mieć. Logika tej uczty na tym polega, że to uczta weselna. Że stroili naprawdę tych wszystkich, którzy byli zmuszani do wejścia. Nie? A on potrafił się przecisnąć, nie mając stroju weselnego. I pytany, dlaczego tak się stało, oniemiał. Zaskoczenie czwarte. Ma być wyrzucony na zewnątrz. Siostro, bracia, to jest taki najbardziej intymny moment tej przypowieści. Do mnie i do ciebie. Jak traktujemy strój weselny? Nie musimy się o niego sami starać. Pan Bóg nas wyposażył w szatę łaski na chrzcie świętym. To jest ten strój weselny, to jest ta szata. A ci przyobleczeni w biel, kim są i skąd przybyli? Pytany jest Jan, apostoł w czasie wizji apokaliptycznej przez starca. A starzec słyszy w odpowiedzi od Jana, Panie, Ty wiesz. I tłumaczy. Tak, to są ci, którzy przybyli z ogromnego ucisku i wybielili swoje szaty we krwi baranka. To krew baranka, Jezusa Chrystusa, którą nas poi, którą nas w czasie chrztu świętego oczyszcza, którą nas przygotowuje, przywraca w sakramencie pojednania. Jest tym, z czego mamy korzystać, co nieustannie ma być w ruchu. To jest ta dynamika drzewa życia, owoców drzewa życia. Że tu się nie można do niczego przyzwyczaić, że nie można niczego tutaj traktować tak statycznie. Że tu życie jest takie, że co chwilę wychodzą nowe okoliczności i Chrystus naprawdę nadąża. To czasem my już nie mamy, nie wiem, cierpliwości, siły, dostatecznej uwagi, bystrości, żeby korzystać. Żeby jak się życie zmienia i jak ja w tym życiu rosnę, szata łaski rosła razem ze mną. To ostatecznie w tym ostatnim akapicie tej przypowieści Jezusowej jest też pytanie o wszystkie komunie święte przyjęte świętokradzko. Ja sobie tak myślę, bo parę razy mi się udało usłyszeć już też w naszej wspólnocie. Mamy takich parafian, którzy czekają, aż przyjdzie to, co jest na zachodzie. Że tam to się już w ogóle nie spowiadające mi laty. Siostrzecie, naprawdę czekacie na ten moment? Bo ja raczej jestem przerażony, gdyby to miało do nas przyjść. Ja naprawdę jestem przerażony. Jak się rozmawia z kimś takim, to tam się tak uśmiecha z politowaniem nade mną, i, że księdza, już to niedługo u nas też będzie. To ja jestem przerażony. To w tym ostatnim akapicie tej przypowieści warto usłyszeć o tym płaczu i zgrzytaniu zębów. Dobra nowina, siostry, bracia, dla nas. Dlatego dobra, że sprawowana jest Eucharystia, że Chrystus nam objaśnia sam to, co dokonuje mocą Ducha Świętego pod postacią widzialnych znaków. Eucharystia jest żywa. Przyjmujemy owoce z drzewa życia i to są owoce na nieśmiertelność, ale nie tylko na nieśmiertelność. To są też owoce po to, że jeżeli w Twoim życiu ten psalm jest nucony, śpiewany, a może powinien być, bo przechodzisz przez ciemną dolinę, to w tej ciemnej dolinie zła się nie musisz lękać. Bo możesz korzystać z sakramentów, bo możesz je karmić ciałem Zbawiciela, bo możesz mieć pewność, że Bóg jest ze mną, że Bóg jest z tobą, że jest po naszej stronie. Amen.